to ładnie, bo ja pod koniec kazania planuję skrytykować Kościół katolicki. No wiadomo, że chodzi o inne Kościół katolicki. Słuchajcie, proszę otwórzcie na urywku, który przeczytał Mariusz, czyli 1 Jana, 5 rozdział. 1 Jana, 5 rozdział. Dziewiąty werset. Przeczytajmy dziewiąty werset tylko. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarygodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy, abyśmy trzymali się Twojego świadectwa, zamiast ustanawiać swoje własne. Jednocześnie dziękujemy Ci, że wyzwoliłeś nas z naszych własnych pomysłów i wymysłów, tak, abyśmy trzymając się Twojej prawdy, trzymając się Jezusa, mieli życie. Prosimy, poprowadź nas teraz w Nim. Amen. Tytuł kazania, dwa świadectwa. Ludzie kłamią. Taka jest prawda. Ludzie kłamią. A jednak prawda jest taka, że musimy sobie ufać. I o tym ten już dziewiąty werset wspomniał. Bez zaufania życie stałoby się jakimś koszmarem, czy tam koszmarem. Życie byłoby niemożliwe. A jednak ludzie kłamią. Pismo mówi w liście do Rzymian w 3 rozdziale, 4 wersecie, wszak Bóg jest wierny, czyli Bóg jest prawdomówny, a każdy człowiek jest kłamcą. Czyli taką mamy perspektywę na siebie samych, natchnioną, co więcej. Ten urywek mówi o świadectwie. Świadectwo ludzkie przyjmujemy. Czym jest świadectwo? Świadectwo to jest nic innego jak tylko zaświadczenie. Świadectwo to można powiedzieć, że jest to raport przygotowany przez świadka. Na ile dobre jest świadectwo maturalne Kamila? O ile wiarygodny jest świadek. Jeżeli mamy świadectwo, to świadectwo jest o tyle dobre, o ile wiarygodny jest świadek tego, z czego składa świadectwo. I słuchajcie, żyjemy w świecie tak naprawdę dwóch świadectw. Dwóch świadectw, między którymi panuje wojna. Wojna światów. Nie, wojna świadectw. Tak naprawdę wojna świadectw ma miejsce. Nie ma neutralności, być nie może. Bóg stworzył ten świat i ten świat w każdym detalu, najmniejszym szczególe, czy to rzeczy, czy wydarzenia, które mają miejsce w czasoprzestrzeni, w swojej istocie jest objawieniowy. Czyli każdy szczegół wykrzykuje chwałę swojego Stworzyciela. Co więcej, Bóg utrzymuje cały ten świat w istnieniu. Tak więc świadectwo Boże jest oczywiste. Co więcej, świadectwo Boże jest obiektywne. Nie ma mowy o neutralności. Tak więc należy zakładać, kiedy składamy my nasze świadectwo, o którym będzie za chwilę mowa, kiedy składamy świadectwo, to mamy zakładać co? Mamy zakładać oczywistość i dostępność, że niewierzący, któremu świadczymy, nie jest to dla niego całkowicie nowa rzecz, o której mówimy. Ale mówimy mu rzeczy, mówimy mu o rzeczach, o których on sam w głębi siebie wie doskonale, że są prawdziwe. Tak więc słuchajcie, kiedy my świadczymy, nie powinniśmy zakładać, że to jest coś takie jakieś okrutnie skomplikowane, że trzeba długiego wywodu, przy końcu którego wreszcie coś okaże się oczywistym. Nic podobnego. Od samego początku rzeczy, o których mówimy, jeżeli mówimy o Bogu i o Chrystusie, są oczywiste. I wynika to z tego, że mówimy, zwracamy się do kogoś, kto sam jest nosicielem obrazu nieba. W liście do Hebrajczyków, jeśli mowa o świadectwie, które składa Bóg, o którym mówi tutaj apostoł, w liście do Hebrajczyków 6:13 mamy ten słynny urywek, gdzie jest powiedziane, gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiągł na siebie samego. Oto Bóg daje obietnicę, że coś się wydarzy, że coś jest pewne, będzie miało miejsce. I ten urywek, ten werset, pamiętacie, on brzmi, jak gdyby Bóg udał się na poszukiwanie. I jak teraz potwierdzę mu tą obietnicę? W jaki sposób zagwarantuję mu, że to, co powiedziałem, na pewno będzie miało miejsce? No, Bóg udaje się na poszukiwanie, kogoś takiego nie znajduje, nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł więc na siebie samego. Tak więc Boża wiarygodność opiera się na tym, że to Bóg, Pan, Stworzyciel tej rzeczywistości przemawia. I zwróćcie uwagę, że apostoł mówi, że świadectwo Boże, czyli prawda od Boga, przewyższa tak naprawdę wszelkie ludzkie świadectwo. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej powinniśmy, tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarygodniejsze. A to jest świadectwo, i teraz już apostoł popycha nas dalej w naszym rozumowaniu, nie tylko, że Bóg jest wiarygodniejszym świadkiem, kiedy mówi prawdę, ale ta prawda jeszcze jest bardzo konkretna i bardzo, bardzo sprecyzowana. I właśnie widzicie, ten konkretyzm jest czymś, co jest najbardziej znienawidzoną rzeczą na tym świecie. To, że Bóg jest prawdą, to, że Bóg gdzieś tam przemawia, wszyscy przyjmują, nikt nie ma z tym problemu. Problem rozpoczyna się, kiedy zaczynamy to ukonkretniać. Kiedy rzeczy robią się konkretne, wtedy pojawia się ostry sprzeciw i bunt. O, tylko nie to. Radykale jeden. Tak więc Boże świadectwo przewyższa wszelkie ludzkie świadectwo. Oczywiście wszyscy ludzie szukają prawdy. Gdzie jest prawda? Dlaczego? Bo inaczej się nie da. Gdzie ją znaleźć? I wszyscy znajdują swoją prawdę, jakoby. Gdzie znaleźć prawdę? Ludzie szukają prawdy. A czym jest prawda? No jedną z definicji może być jakaś jednocząca zasada. Zasada, która zharmonizuje całość mojego doświadczenia. Czy to będą pieniądze, czy to będzie seks, czy to będzie... Co to jest? Czy to mój umysł na przykład? Która zharmonizuje całość naszego doświadczenia, czyli postrzegania świata. Pamiętacie, Piłat zapytał, jak rasowy, starożytny, sceptyczny i nowożytny filozof, co to jest prawda? Tak rzucił w obecności Jezusa. I pamiętacie, że o ironio wystarczyło tylko wyciągnąć rękę i jej dotknąć. Dlatego, że stał w bezpośredniej bliskości tego, czego wydawał się bynajmniej poszukiwać, czego pragnął. Prawda jest w Jezusie, jak czytamy w innym urywku, w psalmie 119, czytamy, bardzo ciekawe jak gdyby odwrócenie tego, czego byśmy się spodziewali, 119-160, czytamy, prawda jest treścią słowa Twego. Czyli prawda jest zawartością słowa Twego. Prawda jest tym, co wypełnia, co stanowi całe wypełnienie słowa Twego. W Ewangelii Jana, 14 rozdziale, czytamy, odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Ja jestem prawdą, ja jestem życiem, ja jestem drogą do tych rzeczy. Tak więc świadectwo Boże jest pewne. Świadectwo to, jak czytamy, a to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Także można powiedzieć, wszystko było fajnie, wszystko było dobrze, aż pojawił się Syn. Aż pojawiło się co? No pojawiło się coś konkretnego w czasoprzestrzeni. Możesz mówić sobie, że Bóg przemawia, ale jak tylko mi powiesz, że możesz wskazać na coś w tej czasoprzestrzeni konkretnego, gdzie jest, co jest Słowem Bożym, to już skończyłem słuchanie Ciebie. Pamiętacie, mówiłem ostatnim razem, że Jan... Zastanówcie się, kiedy nawróciliście się. To było przypadkiem w moim przypadku. Zaraz po nawróceniu księgą, do której się udawałem najczęściej, to była właśnie Ewangelia Jana, listy Jana. Z jakiegoś powodu właśnie tam lgniemy na samym początku, dlatego że to, w jaki sposób apostoł Jan przedstawia sprawy, jest bardzo prostym podejściem, ale proste nie oznacza bynajmniej, że jest jakieś pozbawione głębi, wręcz odwrotnie. I tutaj mamy, oto Bóg składa świadectwo. 10 werset. Kto wierzy w Syna, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił Go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. Czyli mamy jedno z bardzo skrótowych, bardzo precyzyjnych podsumowań, tak iż czytający, słuchający nie mogą rozminąć się z tą jasną prawdą. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił Go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Oto Bóg składa świadectwo, Jego świadectwo jest wiarygodne z tego tytułu, że On je składa. I jak widzimy, świadectwo Boga jest bardzo precyzyjne i bardzo jednoznaczne i dotyczy Jego Syna. Co się dzieje następnie? Kto przyjął świadectwo Boże o Jego Synu, kto wierzy w Syna Bożego, ten też posiada świadectwo sam w sobie. Oto świadectwo staje się jego udziałem, można i według apostoła to świadectwo jest w nim. Natomiast kto nie wierzy Bożemu świadectwu, oto, i tu jest dość złowroga prawda, kto odrzuca Boże świadectwo, czyli kto odrzuca Syna, uczynił Boga kłamcą. Oto prawdomówny Bóg przemówił przez Jezusa. Jezus przyszedł i objawił Ojca. I nie ma większej oczywistości, jako pierwsza rzecz tak naprawdę, która nam się użycza naszemu poznawaniu, to nie tyle to, że myślimy, ale to, że jesteśmy stworzeniem, że należymy nie do siebie samych, ale do kogoś innego. Ale zwróćcie uwagę, co się dzieje. To bardzo precyzyjne i jednoznaczne objawienie Boga w dzisiejszym świecie staje się, jak już powiedziałem czymś bardzo nieznośnym. Udajmy się do niejednej instytucji, seminarium, a w zasadzie wszystkie historyczne na przykład, największe, najwspanialsze seminaria, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy uniwersytety w Wielkiej Brytanii, które niegdyś głosiły, były ośrodkami biblijnej prawdy, oto co teraz się stało. tak naprawdę teraz, i tu już nawet nie chodzi tylko o teologię, czy o biblistykę, czy wiarę w Boga, tak naprawdę w każdej dziedzinie te instytucje wydają tytuły naukowe w zwątpieniu. Czyli można w dziedzinie zwątpienia. Można powiedzieć doktor habilitowany zwątpienia. To powinno być jakiś dodatkowy skrót w tytułach naukowych, ale wszyscy wątpią. Wszyscy zaczynają powątpiewać. I zwróćcie uwagę, że już na samym początku mamy, czy rzeczywiście Bóg powiedział, zaczyna się od zwątpienia. Wąż zaczyna siać zwątpienie w sercu kobiety. Podobnie dzieje się dzisiaj. Boga kneblujemy. Bóg nie może mówić, ach, czy rzeczywiście, ach, nie bądź aż taki dogmatyczny. Nie bądź aż taki jakiś radykalny. Bóg nie może mówić, Bóg musi milczeć. Ale po co? W jakim celu? Dlaczego? Dlaczego, czy jakim celem jest to zwątpienie? Czy to zwątpienie jest jakimś celem samym w sobie? No bynajmniej. Dlatego, że jeżeli zapadnie cisza, oto my, nasz dźwięk naszego głosu, zaczyna rozbrzmiewać i oto człowiek może się radować swoim własnym przemawianiem. Dziwna to jest rzecz, że właśnie teraz tak naprawdę zwątpienie jest definiowane jako pokora. Jeżeli rzeczywiście masz pokorę, jeżeli rzeczywiście jesteś pokornym człowiekiem, to będziesz człowiekiem, który wątpi. Zwątpienie uchodzi za pokorę. Podczas gdy przesłanie tego urywka jest bardzo, bardzo jasne. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą. I wiem, że to świadectwo jest bardzo konkretne. To świadectwo sprowadza się do czego? Czasoprzestrzeni. Sprowadza się do małego dzieciątka w żłobie. Sprowadza się do konkretnego, można powiedzieć, ciałka, malutkiego dzieciątka, człowieka, który przyszedł, a następnie opowiedział o Bogu. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny, życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. I teraz 12 werset, typowy u Jana. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Kolejne podsumowanie. Oto Bóg złożył świadectwo, dał nam życie. Jedno i drugie, świadectwo i życie, znajduje się w Jego Synu. I tak naprawdę to jest pełnia Ewangelii. Masz Syna, masz życie. Kto nie ma Syna, nie ma życia. I wydawałoby się, co tu dodać? Proste. Ale zwróćcie uwagę na całe zamieszanie, które ma miejsce, chociażby z mesjanizmem w Kościele dzisiaj. Jakieś traktowanie naprawdę z dziwną, tak najdelikatniej to ujmijmy, z dziwną sympatią współczesnego judaizmu. Jezus bynajmniej tego nie czynił. Zwróćcie uwagę, w Ewangelii Jana czytamy: dlaczego mowy mojej nie pojmujecie, mówi Jezus, zwracając się do faryzeuszy. Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Tak więc mamy dwa świadectwa, świadectwo z góry i świadectwo diabła. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Dlaczego mnie znienawidziliście? Powiada Jezus, dlatego, że ja mówię wam prawdę. Tak więc nie masz syna, nie masz ojca, w innym miejscu mówi Jan, ale nie masz życia i przekleństwo na tobie spoczywa. I werset 13. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Po co to piszę? Po co wam to wszystko wyjaśniam? Mówi apostoł Jan. Otóż piszę to po to, żebyście wy, którzy wierzycie, wiedzieli, że macie życie wieczne. Słuchajcie, jest wiele różnych rzeczy, o których można mówić, przyczyn, dla których reformacja rozegrała się, miała miejsce. Jest wiele różnych analiz. Jedną z przyczyn, jedną z głównych przyczyn, dla których reformacja miała miejsce, to jest właśnie ten 13 werset. Jedną z przyczyn była pewność nadziei zbawienia. Pewność nadziei, która nie zawodzi. I tak naprawdę ten 13 werset w negatywny sposób może stanowić podsumowanie błędów teologii i nauczania Kościoła katolickiego. Dlatego, że w Kościele katolickim to jest absolutnie największą arogancją i pychą twierdzenie, jeżeli ty, konkretny człowiek, twierdzisz, że ty wiesz, że masz życie wieczne, ty wiesz, gdzie zmierzasz, ty wiesz, gdzie, jaki jest twój dom, ku któremu zmierzasz. Ale zobaczcie w Ewangelii Jana 5,24. Zaprawdę powiadam wam. Zaprawdę. Czyli nie powątpiewajcie. Precz z wątpieniem. Coś, co jest przeciwstawne zwątpieniu. Zaprawdę mówię wam. Kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, dlatego że moje słowo to jest słowo tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł, tu jest czas dokonany, przeszedł ze śmierci do życia. Czyli jeżeli słuchasz słowa, wierzysz temu, który posłał swojego posłańca, masz życie wieczne i nie staniesz przed sądem, lecz przeszedłeś ze śmierci do życia. Słuchajcie, Kościół katolicki w większości, dlatego tyle kilka razy wspominam właśnie Kościół katolicki, dlatego że w takim kontekście się obracamy, ale Kościół katolicki w większości jest pozbawiony tej nadziei. Dlaczego? Dlatego, Kościół katolicki oferuje inną nadzieję. Nadzieję, która tak naprawdę jest wynikiem ludzkich działań, ludzkich wysiłków, tyle tylko, że to jest jaka? Bardzo marna nadzieja. Tak, owocem tego typu działań może być jedynie zwątpienie. Jeśli jest jakakolwiek nadzieja, to ona musi być owocem spojrzenia w kierunku krzyża. Kierunku czy ku synowi. W żaden inny sposób. Jeśli już teraz, jeszcze na ziemi, mogę wiedzieć, tak jak tutaj pisze, no tak słowo mówi. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, żebyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Jeżeli teraz, już w tej chwili możecie wiedzieć, że na ziemi, że macie życie wieczne w niebie. Co to oznacza? To oznacza jedną rzecz. Jedno wielkie przesłanie. To oznacza łaskę. No bo w jaki sposób mogę wiedzieć i mieć to poznanie, już teraz na ziemi, że mam życie wieczne, o ile nie łaska. Łaska sprawia, która jest w Chrystusie, która sprawia, iż mogę być zapewniony teraz, że mam życie wieczne. Dlatego, że jeżeli nadzieję pokładam we własnych staraniach, no to tego zapewnienia oczywiście być nie może. I to jest test dla naszych krewnych i przyjaciół, wielu z nich jest katolikami, gdzie jest ich nadzieja? Gdzie jest twoja nadzieja? Czy posiadasz tą nadzieję, że masz życie wieczne? Czy posiadasz tą nadzieję, że jakbyś teraz umarł, że po śmierci pójdziesz, by być z Chrystusem? Czy raczej jesteś tej nadziei pozbawiony? Ale zwróćcie uwagę, nadzieja, wiara nie jest jedynie teoretycznym przyznaniem, że Bóg istnieje. Pamiętacie, w liście Jakuba jest powiedziane, że wierzysz, że Bóg jest jeden, dobrze czynisz. Demony czynią podobną rzecz i demony też wierzą, bo nie czynią podobnej rzeczy. No właśnie. Demony też wierzą i drżą. Demony nie powątpiewają, że Bóg istnieje, tyle tylko, że owocem tej wiary w Boga jest drżenie, nic więcej. Słuchajcie, jeżeli macie długopisy, to ja bym naprawdę poprawił to tłumaczenie w liście Jakuba. Dlatego, że w tym urywku jest powiedziane, wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. No nic z tych rzeczy. Tam nie ma liczby pojedynczej, tam jest liczba mnoga. Dobre rzeczy czynisz. Wierzysz, że Bóg jest jeden? Ty czynisz dobre rzeczy. Czyli w twoim życiu pojawiają się owoce ducha. To widać. Podczas gdy demony, one wierzą, że Bóg istnieje. Ale czy przynoszą owoce ducha? No nic z tych rzeczy. Jedynie drżą na myśl o Bogu. Ale zwróćcie uwagę, że wiara w Boga nie jest właśnie teoretycznym przyznaniem jedynie, że Bóg istnieje, ale wiara w Boga jest czynną więzią, relacją z Bogiem. Słuchajcie, całe chrześcijaństwo, można powiedzieć, czy cała prawda, która jest objawiona w Bożym Słowie, sprowadza się właśnie do tej jednej rzeczy, sprowadza się do więzi i sprowadza się do relacji. Słuchajcie, nie bez powodu właśnie małżeństwo jest tym obrazem najwyraźniejszym więzi Chrystusa z Kościołem. Tak więc w prawdzie objawionej, czy w chrześcijaństwie, jeżeli tak, ktoś chce to ująć. Tak naprawdę chodzi o więź. Chodzi o twoją więź z Bogiem. Chodzi o twoją relację z Bogiem. W liście do Hebrajczyków czytamy w 11 rozdziale. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Tak więc nie chodzi tylko o to, aby przyznać w jakiś teoretyczny, abstrakcyjny sposób, że Bóg istnieje, ale chodzi o to, aby mieć z Nim żywą, codzienną relację. O to chodzi w tym i również w tym, o czym mówi ten urywek. I dlatego właśnie, zwróćcie uwagę, 13 werset, to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Czyli to jest łaska, to jest jedyna podstawa naszej pewności i nadziei. To właśnie o nadzieję poszło w reformacji. I 14 werset. Taka zaś jest ufność. O jaką ufność chodzi? O jaką wiarę chodzi? I teraz apostoł nam to jeszcze zobrazuje i pokaże. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Tak więc wiara to jest czynna relacja. Prosimy Boga, szukamy Jego woli. Za chwilę będziemy się modlić słowami bądź wola Twoja. Nasza ufność jest taka, że Bóg nas nigdy nie zawiedzie, nigdy nie zawodzi. Nasza ufność Bogu jest taka, że On nam przychylny, że On wie lepiej, że to w Jego ręce z ufnością możemy złożyć nasze życie. Choć my nie wiemy, On zna ścieżki przed nami. I co więcej, apostoł mówi, ilekroć wołamy do Niego według Jego woli, wysłuchuje nas. I to wydaje się być takim jakimś, na pierwszy rzut oka, niewygodnym ograniczeniem. O, ale ja chciałbym kilka innych rzeczy, oprócz tych, które są według Jego woli. Wydawałoby się, że taka jest pierwsza reakcja. Podczas gdy, no ludzie, jeżeli dwie minuty dłużej o tym pomyślimy, to czy rzeczywiście chcielibyśmy coś oprócz Jego woli? Czy rzeczywiście chcemy uwierzyć szatanowi, tak jak na początku historii, że Bóg nas ogranicza, że tak naprawdę Bóg nie wie do końca, co jest dobre dla nas, że my wiemy lepiej, potrafimy bardziej, lepiej rozstrzygnąć ten owoc jednak dobry jest do zjedzenia teraz, już teraz. No nie, my wiemy, że tak naprawdę Jego wola jest tym, w czym prawdziwie można znaleźć spoczynek. Co więcej, apostoł pociesza nas, że On zawsze nas wysłuchuje. Co więcej, On wie, co jest nam potrzebne, jak czytamy w psalmie gdzieś. Zanim zawołamy, zanim pojawi się słowo na naszym języku, On zna je całe. Tak więc wiara to ufność, wiara to więź, wiara to spolegliwość, wiara to przyznanie, że Bóg wie, co czyni. No i wreszcie podsumowanie tych wszystkich rzeczy to oczywiście wiara, to wdzięczność. Czyli w podsumowaniu Bóg złożył świadectwo. Świadectwo niestety, mówiąc językiem świata, bardzo precyzyjne. Bardzo precyzyjne w postaci Chrystusa, który przyszedł w ciele. I oczywiście świadectwo to życie. Życie to nie życie, które się nie kończy. Po prostu nie chodzi o długość życia, to życie wieczne, ale życie to Chrystus. Wszystko do Niego się sprowadza. Masz Jezusa, masz życie. I co więcej, my wiemy, że mamy życie. Skąd wiemy, że mamy życie? Dlatego, że mamy żywą więź z Jezusem. Tak więc nasza droga, nasza ścieżka prowadzi ku temu, że spotkamy się z Nim w niebie. A jak się spotkamy z Nim w niebie? No nie spotkamy się z Nim w niebie jako duszki latające, ale spotkamy się, Chrystus ma ciało, spotkamy się z Nim w niebie, w ciele. I wydaje się, że ciało przed zmartwychwstaniem jest inne niż to, które otrzymamy po zmartwychwstaniu, ale ciało. Cała nasza rzeczywistość tak naprawdę sprowadza się do zobaczenia, spotkania z Chrystusem w niebie. Tak więc Jezus jest nam życzliwy, wysłuchuje nas, kiedy wołamy do Niego. Ten, który dał swoje życie za nas, nie miałby, czy miałby pozbawić nas czegoś? Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za proste prawdy, które Ty komunikujesz naszym skomplikowanym, powiązanym, poplątanym przez grzech umysłom. Prosimy Boże, abyś Ty prostował ścieżki naszego rozumowania. Prosimy, aby nasza ufność była jak ufność dzieci, byśmy chwytali się Ciebie, do Ciebie lgnęli, ufali Tobie, abyśmy wiedzieli, że Ty nas prowadzisz przez życie, że Ty nagradzasz tych, którzy trzymają się Ciebie. Prosimy również, aby całe nasze życie było świadectwem, świadectwem prawdy, czyli świadectwem o Tobie. Abyśmy wszystko w naszych konwersacjach, w naszych rozmowach sprowadzali do Ciebie, aby całe nasze argumentacje i świadczenia były o Tobie. Prosimy też, dodaj nam wiary, abyśmy nie zakładali, iż mówimy rzeczy kompletnie nowe naszym znajomym i krewnym, ale że mówimy rzeczy, z którymi oni mają już od samego narodzenia kontakt. Dziękujemy Ci jeszcze raz za tą nadzieję, dziękujemy Ci za tą pewność, za to, że spoglądając ku Tobie mamy pewność, że już teraz tą pewność posiadamy, że nie musimy być targani i popychani w błąd, myśląc, iż to nasze wysiłki są w stanie dać nam nadzieję. Dziękujemy Ci za to wyzwolenie. Amen.